Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. 19 marca obchodzona jest w Kościele uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Wiadomości o jego życiu czerpiemy z wielu źródeł. Jednym z nich są tak zwane apokryfy, czyli pisma, których Kościół nie uznaje za natchnione, nie wyklucza jednak, że mogą zawierać pewne elementy prawdy. Apokryfy poświęcone świętemu Józefowi zajmują się głównie jego rodziną, małżeństwem z Maryją, wykonywanym przez niego zawodem i śmiercią cieśli z Nazaretu. Ewangelie natomiast, które dla chrześcijan są podstawowym źródłem wiadomości, poświęcają Józefowi łącznie 26 wierszy i tylko 14 razy wymieniają jego imię. To bardzo niewiele. Aby na tej podstawie zbudować biografię Józefa, ale wystarczająco dużo, aby dowiedzieć się, jakim był człowiekiem. W szóstym miesiącu, pisze ewangelista Łukasz, posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Maryja, poślubiając Józefa, mogła mieć około 17 lat. Ten, którego poślubiła, nawet jeśli byłby od niej znacznie starszy, nie mógł mieć więcej niż lat 30. Nie był to więc Józef stary, o którym śpiewamy w kolędach, ani siwobrody starzec, spoglądający na nas z niektórych obrazów. To nie starzec wziął dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. To nie starzec szukał Jezusa przez 3 dni, gdy ten zagubił się w Jerozolimie. To nie starzec utrzymywał najświętszą rodzinę w Nazarecie pracą własnych rąk. Siwą brodę i lata życia dołożono, jak się wydaje, Józefowi później dla przyzwoitości, aby dodatkowo uwierzytelnić dziewictwo Maryi i ukrócić wszelkie niewczesne w tej sprawie domysły. Zupełnie niepotrzebnie. Józef był przecież oblubieńcem Maryi. Gdyby Maryja żyła dzisiaj, nie powiedziałaby o nim oblubieniec, tylko jak inne 17-latki, mój chłopak. Z tym właśnie chłopakiem miała już podpisaną umowę małżeńską, ale według prawa żydowskiego miało się ono dopełnić dopiero po roku, gdy Józef po 7-dniowych godach wprowadzi Maryję do swojego domu. W oczekiwaniu na ten moment, po zaślubinach Maryi z Józefem, jak podaje ewangelista Mateusz, ale wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się ona brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Józef spostrzega, że Maryja jest w ciąży. Życie, jak się wydaje, zadrwiło sobie z jego prawości. W jednej chwili runęło jego szczęście, marzenia, plany, a on sam znalazł się w położeniu określanym przez ludzi jako bez wyjścia. Oskarżyć Maryję o niewierność to skazać ją na ukamienowanie. Nie, Józef zbyt mocno ją kochał. W Ewangelii świętego Mateusza Józef nawet nie pyta, nie żąda wyjaśnień, czy dlatego, aby jej dodatkowo nie ranić? Z drugiej jednak strony ma milczeć? Tolerować niewierność? Odgrywać rolę ojca dla nieswojego dziecka? Józef, który był człowiekiem prawym, nie potrafił się na to zgodzić. Postanawia więc Maryję potajemnie oddalić. Wbrew wszystkiemu nie było to tchórzostwo, ale wyraz wielkiej miłości do Maryi, bo oddalając ją od siebie, sam skazywał się na rolę niewdzięcznika. Wszyscy będą bowiem przekonani, że dziecko Maryi jest jego dzieckiem, a porzucając brzemienną kobietę, postąpił z nią w sposób niegodny. Dla ratowania tej, którą kochał, decyduje się wziąć całą winę na siebie. Gdy powziął tę myśl, czytamy w Ewangelii świętego Mateusza, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł, Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Niektórzy nazywają ten fragment Pisma Świętego drugim zwiastowaniem. W odróżnieniu od zwiastowania Maryi, które odbyło się na jawie i w ciągu dnia, zwiastowanie Józefowi, czyli powiadomienie go o Bożych planach, odbyło się w nocy, podczas snu. Jeszcze dwukrotnie najważniejsze decyzje swego życia Józef będzie podejmował w nocy. Jak się wydaje, nie chodzi tu tylko o porę dnia. Noc w tamtym czasie kojarzona była z działaniem złych mocy i szczególną aktywnością pokus. Noc byłaby więc także opisem stanu jego ducha, szarpanego wątpliwościami. Zrezygnować ze swoich praw i obok najczystszej z kobiet żyć w absolutnej wstrzemięźliwości nie było z pewnością Józefowi łatwo. Ale gdy raz przystał na wolę Bożą, wypełnił swoją misję do końca, stwarzając Jezusowi dom, a Maryi dając oparcie i opiekę. Józef trzykrotnie pokonał siły nocy. Trzykrotnie okazał się mocniejszy niż ciemna noc, która ogarnęła jego duszę. Prawdziwi mężczyźni wygrywają nie tyle w ciemnych zaułkach miast, ale w ciemnej nocy ducha, zwyciężając swoje słabości i wątpliwości. O świętym Józefie mówi się, że był ostatnim patriarchą, ale i pierwszym prawdziwym mężczyzną, bo zanim jeszcze Jezus umył nogi apostołom, pokazał, że prawdziwa władza, siła, autorytet to nie mięśnie i głośne słowa, ale służba, miłość i odpowiedzialność. Potrzebny jest nam bardzo taki patron, pisze katolicki publicysta. W świecie, w którym tak bardzo brakuje dojrzałych facetów, tylu mężczyzn zachowuje się jak duże, rozkapryszone dzieci. Dla jednych życie to wieczna zabawa, dla innych ciągła walka. Co znaczy dzisiaj przymiotnik męski? O czym piszą kolorowe pisma dla prawdziwych mężczyzn? Jak napakować bicepsy? Jak zwiększyć potencję seksualną? Jak zostać prezesem i wszędzie panienki, samochody, żele do włosów? Nie wspominając już o najmocniejszych pismach dla panów. Czy młoda Miriam z Nazaretu znalazłaby dzisiaj swojego Józefa? Długo musiałaby szukać. Po raz ostatni Józef wymieniony został w Ewangeliach, gdy 12-letni Jezus zagubił się w Jerozolimie. Kiedy syn cieśli z Nazaretu rozpoczynał swą publiczną działalność, ewangeliści o Józefie nie wspominają. Prawdopodobnie już wtedy nie żył. Będąc tak blisko Zbawiciela, sam przeszedł przez życie cicho, nie pozostawiając nam jako milczący święty ani jednego słowa, zdania, rozmowy z Jezusem. Tradycja podaje, że za swoją wierność i cichość otrzymał rzecz najcenniejszą. Przy jego śmierci był Jezus i Maryja. Nikt z ludzi nie umierał tak pięknie jak on, mając przed oczyma Boga i Jego Matkę. Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość naszego Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa. Spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół nieustannie troszczył się o zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.